Was bratersko bardzo serdecznie. Witam Was słowami naszego Pana. Pokój Wam. Nie umawiałem się z bratem Stasiem, ale pieśń, którą podał na rozpoczęcie, dała mi wiele do myślenia. Piękne i cudownymi są słowa żywota te. Proszę braterstwa, chciałbym troszkę w moim rozważaniu z braterstwem wspomnieć o tych pięknych słowach naszego Pana Jezusa Chrystusa. I temat mój może będzie powiązany z tematem w pewnej mierze, który miał brat przede mną. Bo brat przede mną, pamiętamy, jak zatytułował swój wykład.
Przybliżające
się Królestwo Boże. Proszę braterstwa, chyba wszyscy wiemy, że to Królestwo Boże, o którym Słowo Boże tyle nam mówi, ono wiąże się z czymś bardzo ważnym. Ono wiąże się z przyjściem naszego Pana. Kiedy Pan Jezus, będąc po raz pierwszy na tej ziemi, to Jego pobyt miał pewien cel. Można powiedzieć, że pobyt naszego Pana, pierwszy, zasadniczy cel, to był podwójny. Jeden cel, aby odkupić rodzaj ludzki, aby w ten sposób dać, przygotować możliwość Królestwa Bożego, a drugi cel był ten, o którym powiedział, że ja zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne, czyli bramy śmierci, jego nie przemogą. Brat podkreślił to w poprzednim wykładzie, że bardzo ważną rzeczą jest, zanim Królestwo Boże zacznie być ustanawiane na tej ziemi, w pewnym sensie, bo w pewnym sensie to ono już jest kierowane przez naszego Pana, ale w tym sensie, żeby człowiek był sam naprawiany, to zależeć będzie od tego, czy Kościół Chrystusowy będzie skompletowany w całości. Wtedy dopiero przyjdą błogosławieństwa na rodzaj ludzki w znaczeniu naprawienia samego człowieka. Dlatego czasem jest niedomówienie pomiędzy braćmi, a czasem spierają się o to, czy restytucja już się zaczęła, czy też się nie zaczęła. Więc zależy to od tego, kto co ma na myśli. Bo w znaczeniu tym, żeby człowiek sam był naprawiany, żeby siwe włosy nie były na głowie, żeby zęby mu odrastały, to w tym znaczeniu, żeby człowiek nie chorował, bo jest napisane, że nikt nie rzecze zachorowałem, to w tym znaczeniu restytucja jeszcze się nie rozpoczęła. Ona jest zależna od tego, kiedy Kościół Chrystusowy będzie skompletowany jako pośrednik z naszym Panem. Są konieczni do tego, aby to nowe przymierze było wprowadzone, o którym Słowo Boże mówi. Jednak, proszę braterstwa, bardzo ważną rzeczą jest wtóre przyjście naszego Pana. I nasz Pan Jezus Chrystus w swoim za pierwszego przyjścia Wiele razy mówił o tym, o swojej śmierci, że musi umrzeć. Uczniowie nie mogli tego pojąć, nie mogli tego zrozumieć. Co Pan Jezus miał na myśli? Wiele razy myśleli, że Pan Jezus pewno to mówi jakieś podobieństwo, bo zazwyczaj w podobieństwach Pan Jezus przekazywał pewne wiadomości. Ale niedługo przed swoją śmiercią krzyżową, o której wiele razy wcześniej wspominał, Pan Jezus dał wspaniałą obietnicę swoim uczniom. Obietnica bardzo ta, o której chciałem wspomnieć braterstwu. I to, co w pieśniśmy śpiewali, że bardzo piękne i chwalebne są słowa żywota. Ta piękna obietnica zapisana jest w 14 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. A przeczytam braterstwo tylko werset trzeci. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy, żebyście byli. Jest to wspaniała obietnica. Ale Pan Jezus powiedział też ciekawą rzecz, którą mamy zapisaną w Ewangelii według świętego Łukasza, w rozdziale 18, a w 8 wersecie, odnośnie swojego wtórego przyjścia, to Pan Jezus powiedział ciekawą rzecz. I druga połowa tego 8 wersetu w 18 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza brzmi następująco. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Stawia Pan Jezus takie pytanie. Proszę braterstwa, uczniowie Pana Jezusa byli bardzo zdziwieni tą wypowiedzią swojego mistrza. I ze wszystkich wypowiedzi bogatych w łaskę, które wyszły z ust tego, o którym jest napisane, że mówił jak nikt dotąd z ludzi nie mówił, albowiem w mowie jego było coś szczególnego. Co było szczególnego? Mówił jako moc mający, a nie tak mówił jak nauczeni w piśmie albo inni ludzie, ale jego słowa to miały moc. Proszę braterstwa, te słowa, które wyszły z ust Jezusa, to żadna inna mowa. Nie miała takiego wpływu na historię całego Kościoła wieku ewangelicznego, jak ta, którą mistrz wyraził w tych słowach, które przeczytałem z Ewangelii świętego Jana. Nie możemy sobie uzmysłowić żadnej innej wypowiedzi, która by mogła tak ożywić męstwo, obudzić nadzieję naśladowców Pana, niżeli ta. Co ta obietnica przedstawia? Jaką ta obietnica naszego Pana ma wartość? Spróbujemy sobie uzmysłowić, w jakiej próżni cały Kościół by się znalazł w wieku ewangelicznego, w jakiej próżni my byśmy się znaleźli, gdyby tej obietnicy Pan Jezus nie zostawił. Gdyby nie było tej obietnicy, albo gdyby wypełnienie tej obietnicy było wątpliwe, Gdyby nie było w nas wiary, że ta obietnica na pewno się spełni. Proszę braterstwa, jak mgliste byłyby nasze marzenia, nasz stan byłby niepewny, przyszłość nasza byłaby bez żadnych radości. Dlatego możemy być wdzięczni Bogu i Jezusowi za tą chwalebną nadzieję i za to oczyszczające działanie, które z niej wypływało i dałby Bóg, aby ono nadal mogło wychodzić dla naszego szczęścia, dla naszego życia. Według słów apostoła świętego Jana, który w swoim pierwszym liście, w rozdziale trzecim i w wersecie też trzecim apostoł napisał: pierwszy list apostoła świętego Jana, rozdział trzeci i werset trzeci. A każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak i on jest czysty. Proszę braterstwa, ktokolwiek ma tą nadzieję, to w nim się oczyszcza. Starajmy się oczyszczać przez uświęcające Słowo Boże. Starajmy uświęcać nasze życie, nasze obejście się, naszą mowę, nasze myśli i nasze wszystkie czyny. Uczniowie Jezusa, tą zapowiedzią, którą Pan Jezus powiedział im, że najpierw odejdzie od nich, oni byli zaskoczeni, byli bardzo zaniepokojeni, ponieważ nie mogli zrozumieć, co zawierała w sobie ta Pańska zapowiedź odejścia i powrotu. Bo Pan Jezus zapowiedział, że odejdę od was i zasię do was przyjdę. Uczniowie byli przekonani, że ich mistrz przecież i ich nauczyciel był tym, który od dawna przez Boga za pośrednictwem proroków był przepowiedziany jako Mesjasz i wierzyli, że on był tym obiecanym Mesjaszem i wierzyli, że to na pewno on wnet ustanowi swoje królestwo na tej ziemi. Tak jak ci dwaj uczniowie, którzy w drodze do Emaus, a nie wiedząc, że z Jezusem rozmawiali, to wyrazili swoje nadzieje i swoje wierzenie. Myśmy myśleli, że on w tym czasie naprawi Królestwo Izraelskie, a tymczasem wypowiedzieli, jaki zawód ich spotkał. Również, proszę braterstwa, wierzyli, że te wspaniałe obietnice Boże spełnią się przez naszego Mistrza i Pana Jezusa. Stąd też, mając takie przekonanie, to oświadczenie Jezusa, który powiedział, że odejdzie od nich i powróci znowuż, aby ich zabrać ze sobą, wprowadziło ich w niemałe zakłopotanie. Nie mogli zrozumieć tych słów naszego Pana. Dotąd to zwykle bywało, że gdziekolwiek nasz Pan udawał się, to zwykle tam, gdzie mógł, to zwykle zabierał swoich uczni ze sobą. Jest napisane, że Pan Jezus chodził od miasta do miasteczka, a tych 12 chodziło razem z Nim. Tak było zwykle dotąd. Tutaj Pan najwidoczniej pragnie, żeby oni byli razem, a zapowiada, że najpierw odejdzie. na pewno zadawali sobie pytanie, dlaczego ich tym razem nie chce wziąć ze sobą. Tylko najpierw zapowiada, że odejdzie, a potem przyjdzie do nich znowuż. Czy zapowiedź odejścia od nich, zapowiedź odejścia Jezusa znaczyła odejście na czas Jego śmierci, który przebywał w grobie? Braterstwo, jak myślimy? Czy ta zapowiedź znaczyła to odejście, gdzie Pan Jezus odszedł, zapowiadając wcześniej, że będzie w grobie tak tyle czasu, co Jonasz był we wnętrznościach wieloryba? A zapowiedź powrotu, czy oznaczała Jego powrót do życia przed zmartwychwstanie? Myślę, że chyba wszyscy odpowiedzą, że nie. A dlaczego wiemy, że nie? Ponieważ to odejście łączyło się z jakimś działaniem. Ale odejście naszego Pana do grobu to nie łączyło się z jakimś działaniem. Bo w grobie nie ma ani myśli, ani umiejętności, ani żadnej pracy. Tak Słowo Boże nas informuje. Natomiast Pan Jezus, zapowiadając swoje odejście, zapowiedział, że odchodzę do Ojca mojego, aby wam zgotować miejsce. A w domu Ojca mojego jest wiele mieszkania. A ja odchodzę, żeby wam przygotować miejsce. A potem, jak przygotuję miejsce, to przyjdę zasię do was i wezmę was do siebie. A więc odejście naszego Pana łączyło się z jakimś działaniem. Chociaż Pan Jezus mówił bardzo wyraźnie, bez żadnych przypowieści, to jednak uczniowie nie mogli pojąć tych słów Jezusa. I kiedy otwieramy Ewangelię świętego Jana, to w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 16 przeczytajmy wersety 5 i 6. Pan Jezus mówi tak: a teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale że wam to powiedziałem, co było skutkiem tego? Pamiętamy, braterstwo, jak jest napisane? Ale to, że ja wam to powiedziałem, smutek napełnił serca wasze. Pan Jezus wiedział, że to wywarło na nich smutek. I rzeczywiście tak było. Oni byli w zakłopotaniu. Przeczytajmy wersety, począwszy od 16 w tym samym rozdziale do wersetu 19. Pan Jezus mówi tak: jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie. I znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. Mówili wtedy niektórzy z uczniów Jego pomiędzy sobą: cóż to znaczy? Co mówi do nas? Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie. I znowu krótki czas, a ujrzycie mnie. I to, bo idę do Ojca. Mówili więc: co to znaczy, co mówi? Jeszcze tylko krótki czas. Nie wiemy, co mówi. Poznał Jezus, że go chcieli zapytać i rzekł im: pytacie się nawzajem o to, co powiedziałem. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie. I znowu krótki czas, a ujrzycie mnie. Pan Jezus znał ich myśli. I zanim uczniowie zdążyli zapytać Jezusa, to Pan Jezus im mówi, o co oni chcieli Jego pytać. I przeczytajmy wersety 28 do 30 z tego samego rozdziału. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Rzekli uczniowie Jego, oto teraz wyraźnie mówisz i żadnej przypowieści nie powiadasz. Teraz wiemy, że Ty wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby się ktoś pytał. Dlatego wierzymy, żeś od Boga wyszedł. To przekonało uczniów jeszcze bardziej, że Pan Jezus odgadł ich myśli, wytłumaczył im, gdzie, skąd przyszedł i gdzie odchodzi. I przez to zrozumieli, to ich utwierdziło jeszcze w tym, wiemy, że Ty wyszedłeś od Boga. Proszę braterstwa, kiedy Pan Jezus odgadł ich myśli, przy tym wyrazili swoje przekonanie, że Jezus jest prawdziwym Synem Bożym i On wyszedł od Boga, przyszedł na tą ziemię. Ale czy rzeczywiście wszystko już rozumieli uczniowie wówczas? Dopiero za 40 dni po swoim zmartwychwstaniu uczniowie zrozumieli, co oznaczała zapowiedź ich odejścia. Gdy według Ewangelii świętego Łukasza, rozdziału 24, przeczytajmy sobie te słowa 24 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza, werset 51 i 52. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością. Dopiero wtedy w pełni zrozumieli, co znaczyły słowa wcześniej wypowiedziane przez Jezusa, że od Ojca wyszedłem i do Ojca na mały czas do Ojca pójdę. Pamiętamy opis w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, że kiedy ich Pan Jezus wziął osobno na górę, a kiedy oni patrzyli, a Pan Jezus został podniesiony do góry i obłok Jego zabrał. Przy nim, przy uczniach stanęli dwaj mężowie w bieli i przemówili do nich, mężowie galilejscy, dlaczego patrzycie w górę? Ten Jezus, tak jak widzicie, że odchodzi, tak ci przyjdzie. Proszę braterstwa, powtórzyli, aniołowie powtórzyli zapowiedź tą, którą wcześniej Jezus zapowiedział. Że kiedy odejdę, przyjdę zasię do was. I aniołowie to potwierdzili. Proszę braterstwa, czy zesłanie Ducha Świętego było spełnieniem zapowiedzi o wtórnym przyjściu naszego Pana? Jak myślimy, braterstwo? Czy zesłanie Ducha Świętego było spełnieniem tej zapowiedzi o wtórnym przyjściu Jezusa? Też myślę, że chyba wszyscy jednomyślnie odpowiemy, że nie. Ale dlaczego nie? Po zesłaniu Ducha Świętego, święty Piotr, apostoł, kiedy przemawiał do Żydów, żeby to nakłaniał ich do tego, żeby pokutowali, gdyż w czasach naprawienia, gdy Jezus będzie posłany po raz drugi na świat przez swojego Ojca, to wszystkie dusze, które nie będą Jego słuchać, to co się z nimi stanie? Będą wytracone z ziemi. Mówi więc święty Piotr o powtórnym przyjściu naszego Pana jako o wydarzeniu daleko późniejszym. Po zesłaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy poczęli uczniowie zrozumiewać, że pierwsze przyjście Jezusa, Jego odejście do nieba oraz Jego powtórny powrót stanowią bardzo ważne punkty boskiego planu. Boskiego planu odkupienia ludzkości z śmierci Adamowej, wyzwolenia ludzkości z niewoli szatańskiej i doprowadzenie tej ludzkości do wiecznej szczęśliwości i wiecznego życia. Uczniowie dopiero po zesłaniu Ducha Świętego zrozumieli obietnicę Jezusa, którą powiedział, że kiedy przyjdę, to wezmę was do siebie. Zrozumieli uczniowie, że te słowa oznaczają danie im przywileju życia, przywileju wywyższenia do chwały, czci, nieśmiertelności, przywileju daleko lepszego niżeli życie na tej ziemi, przywileju królowania z Nim w chwale i zaszczytach w świętym niebie. Uczniowie zrozumieli, że z powtórnym przyjściem Pana według przepowiedni wielu proroków, bo tak święty Piotr powiedział, że o tym przyjściu Mesjasza, o Królestwie Bożym przepowiadali wszyscy prorocy, ile ichkolwiek było. Te przepowiednie i wypełnienie tych przepowiedni miało się rozpocząć w czasach ochłody, w czasach naprawienia wszystkich rzeczy, o czym apostoł święty Piotr mówi. A myślę, że wszyscy znamy te słowa. One są zapisane w rozdziale trzecim Dziejów Apostolskich, począwszy od 19 wersetu. Sporo niezrozumienia co do sposobu i celu powrotu Chrystusa powstało z powodu błędnego, albo inaczej powiedziawszy, niedokładnego tłumaczenia greckiego wyrazu używanego przez Pana i Jego apostołów, wyrazu dotyczącego ważnego wydarzenia w planie Bożym, to jest wyrazu parousia. W wielu przekładach Biblii wyraz ten przetłumaczono na przyjście, a powinno być dokładniej przetłumaczone na obecność. Czy jest jakaś różnica w tych wyrażeniach? Czy braterstwo widzą różnicę w tych wyrażeniach przyjście a obecność? Proszę braterstwa, przyjście, wyraz przyjście może sugerować nie dokonanie, ale zapowiedź przyjścia, zapowiedź nadejścia. Stąd wszystkie znaki przepowiedziane przez naszego Pana, które powiedział odnośnie Jego wtórej obecności, można by uważać jako wydarzenia poprzedzające obecność naszego Pana. Ale wyraz obecność oznacza już raczej fakt dokonany. A jeżeli oznacza fakt dokonany, to wówczas wszystkie znaki przepowiedziane przez naszego Pana będą dowodami już Jego obecności. I ten wyraz grecki występuje w Nowym Testamencie, nie wiem, braterstwo, czy ktoś policzył to, występuje 24 razy w Nowym Testamencie. W większości przekładów jest przetłumaczone niedokładnie. Występuje to w Biblii Gdańskiej, w Nowym Przekładzie, w Biblii Tysiąclecia i dla przykładu to przeczytam z Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie w rozdziale tym sławnym 24, gdzie Pan Jezus odpowiada uczniom na zadane mu pytania, to w 24 rozdziale werset, przeczytamy pojedyncze wersety. Werset trzeci brzmi następująco. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Ten wyraz przyjście jest przetłumaczony z wyrazu parouzja. Werset 27 tego samego rozdziału. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu, a jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Drugi werset, gdzie wyraz parouzja został przetłumaczony na przyjście. 37 werset. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. 39 werset. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Proszę braterstwa, Jezus mówił wiele razy o swoim powtórnym przyjściu, o swojej powtórnej obecności. Kiedy popatrzyłem do konkordancji Stronga, to w konkordancji Stronga za numerem 3952 wyraz parouzja ma takie znaczenia. Jest to obecność, istnienie, przybycie, przyjazd. Z powodu błędnego tłumaczenia greckiego wyrazu używanego przez naszego Pana i apostołów powstało wiele trudności. Dlatego trzeba nam, braterstwo, poszukać wyjaśnienia, że wyraz parouzja rzeczywiście znaczy obecność, a nie przyjście, nie zapowiedź nadejścia, ale znaczy jego obecność. I list świętego Pawła apostoła do Filipensów, rozdział pierwszy, a werset 26, apostoł napisał takie słowa: żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. I tutaj ten wyraz przybędę jest przetłumaczony z wyrazu parouzja. O czym apostoł mówił? Mówił o swojej obecności do zboru w Filipii. Nie mówił, że kiedy będę szedł do was, ale kiedy przybędę, to co znaczy? Będę już na miejscu u was, żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby. Proszę braterstwa, sam sens pytania świadczy, że uczniów Jezusa interesowała sama obecność Jezusa, a nie zapowiedź obecności, nie przyjście. Tak samo i druga część pytania, którą zadali uczniowie Jezusowi: co za znak dokonania świata albo końca wieków interesował ich czas tego końca wieków, a nie zapowiedź nadejścia końca wieków. W Biblii grecko-polskiej kiedy czytałem tą zapowiedź naszego Pana, pytanie, kiedy to będzie i co będzie znakiem Twojego przyjścia, to w Biblii grecko-polskiej jest to tak napisane. Kiedy to będzie i co znakiem Twojego przybycia, nie przybywania, tylko co znakiem Twojego przybycia i spełnienia się wieków. Parouzja jest przybycie, obecność, a nie przyjście lub przybywanie. Święty Paweł Apostoł w drugim liście do Filipensów, w rozdziale drugim, w rozdziale drugim, a w wersecie 12 apostoł ciekawie napisał, może dla związania przeczytam. Werset drugi, werset, a werset 12. Przeczytam ten 12 werset. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło... Przepraszam, czytam z pierwszego rozdziału. Werset... Werset 12 z drugiego rozdziału. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Apostoł napisał tutaj ciekawą rzecz. Z bojaźnią i ze drżeniem sprawujcie swoje zbawienie nie tylko w czasie mojej obecności, ale także i w czasie mojej nieobecności. Biblia Gdańska oddaje tutaj, że ten wyraz obecność oddaje to przetłumaczone też z wyrazu parouzja, oddaje jako przytomność. A Biblia, Nowy Przekład i Biblia Tysiąclecia oddaje jako obecność. Nikt nie mógłby zrozumieć tego pisma apostoła, gdyby w tym wersecie zastąpić ten wyraz obecność na przyjście. Gdyż zestawia tutaj apostoł swoją obecność ze swoją nieobecnością. Apostoł święty Paweł był człowiekiem, jak wiemy, bardzo kształconym. I on wiedział, w jakim wypadku użyć jakiego wyrazu. I tutaj odnośnie swojej obecności pomiędzy braćmi użył wyrazu parouzja. Ten sam apostoł jeszcze Przeczytajmy inny werset. Z drugiego listu apostoła świętego Pawła do Koryntian. List apostoła Pawła do Koryntian, drugi, rozdział 10 i 10 werset. Kiedy pisze do Koryntian, mówi o niektórych, jakie świadectwo wydają o apostole. Bo niektórzy powiadają, listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny jest lichy. Biblia Gdańska mówi, lecz jego ciała obecność jest niepożądana. Proszę braterstwa, ciała obecność, tu mówi apostoł o swojej osobistej obecności, o swojej osobistej obecności między braćmi i też używa tego wyrażenia parouzja. Że niektórzy uważają, że jego obecność między braćmi nie jest dobrze widziana, to nie mówi o tej obecności jako o jakimś nadejściu, żeby jego nadejście w drodze było niepożądane, ale mówi już o swojej obecności pomiędzy braćmi. Zauważmy, że w tych słowach, w tych tekstach natchniony apostoł dostarcza nam prawdziwego określenia znaczenia wyrazu parouzja. Przez zastosowanie bardzo prostych okoliczności, które nasze ograniczone wprawdzie umysły, ale mogą zrozumieć. Zrozumienie zastosowania tego wyrazu przez apostoła świętego Pawła do osobistej obecności jego osoby, jego istoty wśród drugich osób, wśród drugich istot ludzkich daje nam możliwość logicznego zastosowania wyrazu parouzja, czyli obecność, do duchowej obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezusa odpowiedź na pytanie uczni dotyczące znaków parouzji i końca tego wieku była zamierzona, aby opisać okres czasu, podczas którego On będzie obecny i będzie kierował sprawami ludzkimi na ziemi. I nasz naczelny werset w Biblii grecko-polskiej jest podany, lecz Syn Człowieczy przyszedłszy, czy znajdzie wiarę na ziemi? Syn Człowieka przyszedłszy, czy znajdzie wiarę na ziemi? Nie mamy wątpliwości, że ten wyraz Syn Człowieka w naszym zwykłym przekładzie Syn Człowieczy Pan Jezus stosował do samego siebie. I zadaje Pan Jezus takie pytanie, czy znajdzie wiarę na ziemi? Nad tym pytaniem Jezusa można rozważać z dwóch punktów. Jeden punkt to można rozważać z punktu ogólnie ludzi. Niewiara ogólnie wśród ludzi będzie dowodem Chrystusowej parouzji, czyli obecności. Czy nie spostrzegamy tego, braterstwo, dzisiaj na tym świecie, że ogólnie jest brak wiary pomiędzy ludźmi? Jesteśmy świadomi rozprzestrzeniania się utraty wiary w Boga, załamaniu się wiary w Boga i w boskie prawa, w boskie obietnice i w boskie prawdy. Jest to prawie powszechne pomiędzy ludźmi. Jest wielu takich, którzy jawnie się przyznają do tego, że nie wierzą w Boga. Kiedy, to już jest prawie 17 lat temu, kiedy byłem w Izraelu z innymi braćmi, byliśmy w rodzinach, które prawie, byliśmy w około 10 rodzinach i prawie w każdej rodzinie spotkaliśmy się z tym, że powiedzieli, że oni nie wierzą, że Bóg istnieje. I tego się nie zapierają. Proszę braterstwa, ale są inni, którzy, o których jest powiedziane, że udawają, że Boga znają, ale uczynkami swoimi się tego zapierają. List apostoła świętego Pawła do Tytusa, rozdział 1, werset 16. Proszę braterstwa, chciałbym przeczytać z Manny jeden komentarz z 19 lutego. To jest do wersetu z listu do Tytusa, rozdział 1, 15-16 werset. Wszystko czyste czystym, lecz pokalanym i niewiernym nie masz nic czystego, ale pokalany jest i umysł, i sumienie ich. Udawają, że Boga znają, ale uczynkami swymi tego się zapierają, będąc obrzydłymi, nieposłusznymi i do wszelkiego dobrego uczynku niesposobnymi. Komentarz, jak straszny to jest stan. Jak bardzo powinni uważać wszyscy spośród ludu Bożego, by nie tylko zachowywać czyste serca i czyste umysły, lecz tak, żeby posiadać sumienie uwrażliwione na ścisłą harmonię ze Słowem Bożym. Taki stan można otrzymać jedynie poprzez surowe i częste osądzanie samego siebie na podstawie wzoru, jaki dał nam Bóg, Jego prawa miłości. Chcę pochwycić, aby się do mnie, gdy się do mnie zbliży, pychy i żądzy najmniejsze pragnienie, by rozpalający się zagasić płomień i powstrzymać mej woli błądzenie. Ten krótki wiersz na końcu wyraża nasze chrześcijańskie pragnienie, jak ono powinno wyglądać. Jako skutek utraty wiary jest wzrost przestępczości pomiędzy ludźmi na tej ziemi. Pogarszanie się wzorów moralnych wśród ludzi. Czy tego nie spostrzegamy? Myślę, że to jest bardzo widoczne. Nawet u ludzi bardzo wykształconych, nawet u ludzi zajmujących czasem bardzo wysokie stanowiska w rządach tego świata. Jednak nad pytaniem Jezusa, nad pytaniem, które Pan Jezus zadał, gdy przyjdzie Syn Człowieczy i znajdzie wiarę na ziemi, nad tym pytaniem należy też zastanowić się z innego punktu. To jest z punktu wierzących w Słowo Boże, z punktu zapatrywania tych, którzy starają się być prawdziwymi dziećmi. Słowa Jezusa świadczą, że w czasie Jego obecności będzie dla wielu sprawą bardzo trudną uwierzyć w Jego obecność. Czy to jest rzeczą trudną? Dla wielu jest to rzeczą bardzo trudną uwierzyć w obecność naszego Pana. Proszę braterstwa, pomimo widocznie spełniających się przepowiedzianych wydarzeń, to jest rzeczą bardzo trudną. Przeczytam jeszcze jeden komentarz Manny z 9 sierpnia. To jest do wersetu z Mateusza 6:23. Jeśli wtedy światłość, która jest w Tobie ciemnością jest, sama ciemność jakaż będzie? I komentarz do tych słów. Żniwo jest czasem przesiewania pszenicy, czasem oddzielania, który dla każdego z nas oznacza doświadczenie charakteru, abyśmy wszystko wykonawszy mogli ostać się. Próby tego żniwa muszą być podobne do obrazowych prób żniwa żydowskiego. Jedną z nich jest krzyż, drugą obecność Chrystusa, następnymi są pokora i miłość. Żydzi zostali napomnieni, ponieważ nie poznali czasu swojego nawiedzenia. Rzecz jest podwójnie niebezpieczna dla tych, którzy raz ujrzawszy światło obecnej prawdy, popadają potem w ciemności zewnętrzne. Oznacza to bowiem niewierność. Proszę braterstwa, ten komentarz Manny, myślę, że kiedy wczujemy się w tą przestrogę, jest wielkim ostrzeżeniem. Jedną z prób jest krzyż. Proszę braterstwa, co znaczy krzyż? Główna myśl z tego wyrażenia krzyż, jaka wypływa? Jest to okup naszego Pana, którego dokonał za pierwszego człowieka, a w nim za cały rodzaj ludzki. Jest to to, o czym nasz Pan powiedział, że cel Jego przyjścia był, jaki jest cel Jego przyjścia. Nie przyszedłem na świat, aby mi służono. Nie przyszedł Syn Człowieczy, aby Mu służono, ale żeby służył i dał życie swoje na okup za wielu. Proszę braterstwa, a więc próbą ma być krzyż, zrozumienie okupu. Z tego wynika niezrozumienie inne, niezrozumienie obecności Jezusa, sposobu obecności Jezusa. Ponieważ Jezus stał się okupem za pierwszego człowieka jako równoważna cena za Adama, umarł on śmiercią jaką? Wieczną czy niewieczną? Proszę braterstwa, dzisiaj pomiędzy braćmi niektórzy mają tą trudność. I obrażają się, że kiedyś nieżyjący już nasz drogi brat Sroka często podkreślał to w swoich wykładach, że Jezus musiał umrzeć śmiercią wieczną. A inni są innego zdania. Ale zacznijmy od Adama. Czy Adam umarł śmiercią wieczną, czy nie? Gdyby nie okup Jezusa Chrystusa, to czy Bóg się mylił w swoim wyroku? Bóg powiedział do pierwszego człowieka: dnia, którego zgrzeszysz śmiercią, umrzesz. Nie powiedział mu, że umrzesz na 100 lat, czy na ileś lat, ale śmiercią umrzesz, śmiercią wieczną. I proszę braterstwa, jeśli Pan Jezus zajął miejsce Adama, to jako człowiek musiał umrzeć śmiercią wieczną. Co to znaczy? Że jako człowiek na tej ziemi Jezus nie ma prawa istnienia. O nim jest napisane w proroctwie Izajasza w 53 rozdziale, ten sławny rozdział, a w 8 wersecie jest napisane, że on dla przestępstwa naszego został wycięty z ziemi żyjących. O naszym Panu jest tak napisane. Co znaczy wycięty z ziemi żyjących? Znaczy, że żyć na tej ziemi Jezus to prawo miał kiedyś, ale to prawo dał, ofiarował na ofiarę jako ofiarę okupową za człowieka. Tak jak w komentarzu Manny czytaliśmy, że druga próba to jest obecność Chrystusa. Czy nie ma trudności pomiędzy braćmi na tym punkcie obecności naszego Pana? Wielu jest przyzwyczajonych do tego, co wszyscy chrześcijanie, bo ktokolwiek trzyma Biblię w ręku, to każdy wie, że Pismo Święte mówi o wtórnym przyjściu Jezusa, czy nie. Ktokolwiek czyta Biblię, to doczytał się tego, że Pan Jezus mówił o swoim powtórnym przyjściu. Ale proszę braterstwa, jak się spodziewają przyjścia Jezusa? Kościół katolicki też nawet w wyznaniu wiary mówi, wierzę, że stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. A znak Jego obecności to będzie wielki krzyż, ukaże się na niebie. A że Pismo Święte jest w wielu wypadkach, a nawet w większej części jest mową symboliczną, to nie rozumiejąc symboli użytych w Biblii Świętej uważają, że Pan Jezus przyjdzie jako błyskawica, to będzie widoczny na całej ziemi. Uważają, że On przyjdzie w ciele na tą ziemię. Niedawno czytałem jedną książkę, którą napisał jeden, powiem, bardzo mądry Żyd, który udowadnia, że Pan Jezus, będąc na tej ziemi, był prawdziwym Mesjaszem obiecanym od Boga. I zdziwiłem się, że tak skrupulatnie argumentuje bardzo dokładnie, że Jezus był prawdziwym Mesjaszem. Proroctwa Starego Testamentu dotyczące Żydów bardzo dokładnie interpretuje, które dotyczą Żydów. Dochodzi do tego, że ostatnia walka opisana przez proroctwa jako najazd Goga z ziemi północnej, on też komentuje. I wie, opisując wcześniejsze wojny, wie, że to będzie straszna wojna, która dotyczy Izraela. Ale pisze tam, że wierzy, kiedy część Izraela pójdzie w pojmanie, bo tak proroctwo Zachariasza mówi, część pójdzie miasta w pojmanie, ale ostatek będzie zachowany. I opisuje, że będzie zachowany, ponieważ wtedy Mesjasz się pojawi na ziemi. I on uczyni koniec tej wojnie, a naród izraelski dopiero będzie wtedy odbudowany i będzie miał wpływy na zaprowadzenie Królestwa Bożego na tej ziemi. Ale ten biedny człowiek nie wie, że ten Mesjasz już jest obecny. Proszę braterstwa, to jest też próba. Kiedy obecność Chrystusa jest próbą. Bo kiedy nie ma Pana, to nie ma też jeszcze i żniwa. Nie może być podziału pomiędzy pszenicą a konkolem wcześniej, według przypowieści Pana Jezusa, aż w czasie żniwa. A jeśli nie ma głównego żniwiarza, naszego Pana, po raz wtóry, to nie ma podstawy, aby kąkol był oddzielony od pszenicy. To dlaczego my się nie zbieramy razem z innymi w wielkich świątyniach tego świata? Proszę braterstwa, nie może być jeszcze słyszany głos: ludu mój, wynieść z Babilonu. A myślę, że myśmy ten głos usłyszeli, dlatego nie jesteśmy razem z innymi. Wcześniejszy rozdział pszenicy od kąkolu to nieposłuszeństwo według podobieństwa, które powiedział nasz Pan, którym powiedział: dopuśćcie obojgu ruś aż do czasu żniwa. Zauważamy, braterstwo, takie zjawisko, że nawet niektórzy wierzący będą szydzić z tych, co rozpoznają obecność naszego Pana. A było to już dawno przepowiedziane, bardzo wyraźnie, przez natchnionego apostoła świętego Piotra. On to w swoim drugim liście, drugi list apostoła świętego Piotra, rozdział trzeci, a werset trzeci i czwarty zawiera taki zapis. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Nic się nie stało, nic się nie zmieniło. Brat przede mną wspomniał kilka rzeczy, które się na naszych oczach zmienia, które są dowodem tego, że nasz Pan ujął swoją wielką moc w swoje ręce. Proszę braterstwa, dlaczego jest tak, że się znajdują tacy, którzy szydzą z tych, co dobrze wierzą? Nie ma czasu na to, aby sięgnąć do literatury, do drugiego tomu. Stronica 164 i 167 w nowym przekładzie, a w starym przekładzie stronica 181 i 185. Proszę braterstwa, bo do zrozumienia tej rzeczy, obecności naszego Pana, potrzebna jest wiara czy nie? Postępujemy wiarą, a nie widzeniem. Potrzebna jest wiara. A do wiary potrzebna jest łaska Ducha Świętego. Jeżeli tego nie będziemy mieli, to nie będziemy mogli zrozumieć, w której obecności naszego Pana. Bez tej łaski pozostalibyśmy w nieświadomości do tego faktu. Dlatego, braterstwo, apostoł święty Paweł w liście do Filipensów w rozdziale trzecim, a w wersecie drugim napisał takie słowa. Rozdział trzeci, werset drugi. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. Strzeżmy się, braterstwo, aby nie stracić łaski Ducha Świętego. Módlmy się o to, aby Bóg pomnażał w nas swoją łaskę, swojego Ducha. Strzeżmy się złych robotników. Niech według naczelnego wersetu, który wspomniałem, że Pan Jezus zadał pytanie, gdy przyjdzie Syn Człowieczy i znajdzie wiarę na ziemi, według tego wersetu niech Pan znajdzie wiarę w nas i tak jak często mówił za swojego pierwszego przyjścia do niektórych, według wiary Twojej, niechaj Ci się stanie. Strzeżmy braterstwo naszej wiary i niech nam Pan Bóg błogosławi w naszych rozważaniach, w naszym zrozumieniu przez łaskę Ducha Świętego i niech nam da oglądać swoje królestwo według naszej wiary, czego Wam serdecznie życzę. Amen. Thank you.